Państwu. To jest 15 października, poniedziałek. Antoni Opaliński, witam wszystkich serdecznie. Poranek Wnet już startuje. 15 października, wczoraj w kościele w Polsce był Dzień Papieski. Jutro, 16, będzie 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jutro Radio Wnet będzie w związku z tym oczywiście w Krakowie. Będziemy w Krakowie także dlatego, że będziemy chcieli się Krakowowi trochę i przypomnieć, i przedstawić tym, którzy jeszcze nas tam nie znają, bo już niedługo w Krakowie będziemy nadawać na fali 95 i 2 FM. Przypomnę też, że już za chwilę będziemy w Warszawie nadawać na fali 87 i 8 FM. Ale to za chwilę. Dziś poranek na Wnet FM. W studiu są już goście. Pierwszy gość, ksiądz dr Mariusz Boguszewski, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam pana, witam państwa.
Ksiądz to właściwie w którym roku się urodził?
No właśnie rok po wyborze Jana Pawła II, a więc nie pamiętam tego białego dymu, ale oczywiście mam go w swojej pamięci poprzez przekazy medialne i zawsze, kiedy studiowałem w Rzymie przez 3 lata, to chodziłem i tak patrzyłem, gdzie jest ten komin, gdzie on jest tam ustawiany, po prawej stronie od Bazyliki Świętego Piotra nad dachem, nad Kaplicą Sykstyńską, i dlatego bardzo mnie to zawsze absorbowało i chciałem to zobaczyć na żywo.
Ksiądz urodził się jak Jan Paweł II, był już papieżem, ale ksiądz został księdzem już po śmierci.
Tak, właśnie. Też zostałem wyświęcony w czerwcu tego roku, 2005 roku, kiedy Ojciec Święty odszedł od nas. A więc już nie odprawiłem mszy świętej, wymieniając imię Jana Pawła II, niestety. Ale jestem z nim związany całe moje życie. I pamiętam wizytę w Drohiczynie w 1999 roku, kiedy nasz proboszcz zarządził, aby iść pieszo na tę na to wydarzenie, żeby zrobić taką właśnie pielgrzymkę. Dlatego pamiętam to zmęczenie, ale dostałem bilet w zerówce, bo już chyba wtedy w seminarium wiedzieli, że mogę złożyć papiery, dokumenty do seminarium, i rzeczywiście po tym spotkaniu to się stało, bo w tym roku właśnie, kiedy papież był w Drohiczynie, ja składałem dokumenty do seminarium.
Są wspomnienia, jest z jednej strony myśl, z drugiej strony są te emocje, które Polacy przeżywali, są takie symbole nieco bardziej może lekkie, ale też sympatyczne jak kremówki. A co tak naprawdę zdaniem księdza pozostało po Ojcu Świętym Janie Pawle II? Może najpierw tu w kościele w Polsce.
Mam nadzieję, że wiele pozostało. To znaczy pozostało to, że jesteśmy dumni z tego, że papież był Polakiem, że on właśnie, kiedy wyjeżdżamy za granicę i mówimy Polska, to mówią Solidarność, ale mówią za chwilę Jan Paweł II. Dlatego mam nadzieję, że nie tylko to, ale też trochę duchowości, trochę z tej jego świętości. Ja wczoraj nawet, kiedy mówiąc kazanie, tak myślałem, co by o Janie Pawle II powiedzieć. Wyczytałem, że kiedy papież przyjeżdżał do Polski, i wszyscy oczywiście byliśmy u brawa, bardzo podziwialiśmy, wyczytałem, że siostry, które sprzątały po nim, kiedy on spał w jakimś miejscu, szczególnie w Krakowie, to potem, kiedy papież wyjeżdżał, nie miały za wiele roboty, bo okazywało się, że to łóżko było prawie nietknięte. To znaczy, że on na pewno całą noc się modlił albo leżał krzyżem. Pewnie nie było tak zawsze, ale to chyba jest taki znak, który nam pozostawił, że potrzeba nam wrócić do tych podstawowych takich zasad, które proponuje nam Kościół, które proponuje nam Ewangelia, a mianowicie musimy się po prostu więcej modlić, a to był naprawdę człowiek modlitwy.
Ksiądz jako wykładowca akademicki spotyka się z pokoleniami, które już nie pamiętają, urodziły się na tyle późno, że nic właśnie nie wiedzą, nie widziały.
Tak, to prawda. Nawet wczoraj też, kiedy mówiłem kazanie do dzieci, to pytałem o Janie Pawle II i miały problem, żeby powiedzieć, czy on był Polakiem, ale to były małe dzieci. Natomiast młodzież bardzo dużo wie o papieżu, myślę. I kiedy też tak rozmawiamy na uniwersytecie, to już jest młodzież dorosła, to bardzo się cieszą z tego powodu i są jednak zachwyceni jego gestami, jego słowem. Chociaż, jak wiemy, to słowo, które Jan Paweł II nam pozostawił, było słowem bardzo trudnym. Kiedy słuchaliśmy jego kazań, to ja pamiętam z tego wszystkiego, co słuchałem przez telewizję, czy będąc na spotkaniach z nim, to pamiętam gesty, pamiętam sytuacje zabawne, kiedy opowiadał właśnie różne historie, natomiast z tekstów niewiele pamiętałem, niewiele rozumiałem wtedy. I myślę, że jednak to słowo było takie bardzo wymagające, ale przebijał ten fakt, że on właśnie mówi po polsku, że on jest jednym z nas, że on bez przerwy nas podnosi na duchu, że daje nam nadzieję. I to pozostało w młodzieży.
No dobrze, a w kościele powszechnym, w tym kościele tak bardzo dzisiaj podzielonym, rozrywanym konfliktami, kontrowersjami dotyczącymi, sięgającymi wręcz jakby tak sedna doktryny. Czy to jest wciąż ten kościół Jana Pawła II?
Chciałbym, żeby tak było, bo Jan Paweł II to człowiek, który rzeczywiście otworzył Kościół, który pokazał nam oblicze Kościoła takiego właśnie, jaki powinien być. Takiego, który głosi Ewangelię, daje dobrą nowinę. Jest wymagającym Kościołem, jest Kościołem pełnym grzeszników, ale jest jednak Kościołem pełnym nadziei, bo właśnie tutaj otrzymujemy nadzieję. Tu otrzymujemy to, co jest nam potrzebne do tego, żeby się zbawić i być dobrym człowiekiem. I Jan Paweł II to niesamowicie pięknie potrafił nam wszystkim przekazać i myślę, że wiele osób bez przerwy jednak w Kościele Powszechnym odwołuje się do nauczania Jana Pawła II. Zresztą cały czas słyszymy, cytujemy bez przerwy Jana Pawła II, jak chcemy cokolwiek napisać naukowego, czy chcemy jakoś zaistnieć w przestrzeni, no to odwołujemy się do jego nauczania. To bardzo wiele lat i wiele tomów, pozycji, które nam pozostały.
W kontekście miejsca obecnego działalności księdza, ksiądz pracuje w Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w polskim oddziale, to chyba też takie otwarcie na świat, takie uczynienie Kościoła tak naprawdę powszechnym, pozaeuropejskim wręcz.
Tak, Jan Paweł II rzeczywiście z naszą organizacją wiązał też wiele nadziei. Bardzo wiele razy prosił naszą organizację, z tego co wiemy z historii, o to, żeby pomagać ludziom, którzy są prześladowani, i też dał nam jako Polakom taki impuls do tego, żeby zobaczyć, że nie jesteśmy tylko, że Kościół to nie tylko Polska, żebyśmy otworzyć, żeby pokazać ludzi, którzy cierpieli podczas komunizmu. Też na prośbę Jana Pawła II nasza organizacja bardzo mocno wspierała ruchy solidarnościowe i to wszystko, co działo się właśnie w tych latach naszych przełomu. A więc mamy jakiś dług wdzięczności do Jana Pawła II i do całego właśnie Kościoła, i dlatego pamiętam taką sytuację, kiedy przywoziłem ostatnio biskupa tutaj z Syrii. On jest Libańczykiem i mówi: wiesz, przyjeżdżam i chcę pocałować waszą ziemię, dlatego że kiedy byłem małym dzieckiem, to moja mama kazała mi zbierać pieniądze na to, żeby pomagać Polakom, katolikom, którzy są prześladowani przez komunizm. A dzisiaj po 40 latach, czy po 30, wracam i żeby prosić was o pomoc. Zobacz, jak się szybko zmienia ta historia, nie? A więc to jest to pewne otwarcie, które jest nam potrzebne i myślę, że dzisiaj mamy taką okazję, żeby wyrazić się, bo naprawdę są ludzie, którym się gorzej żyje niż nam, którzy cierpią, którzy są prześladowani za wiarę.
Jeśli chodzi o te rzeczy, które obserwuje i których uczestniczy Pomoc Kościołowi w Potrzebie, co w tej chwili się dzieje?
Oczywiście bez przerwy mamy do czynienia z Syrią i z Irakiem, gdzie udzielamy tam pomocy medycznej, szczególnie w Syrii. Cały czas leczymy tam w Dolinie Marmerita, w Homs, w Aleppo, w Damaszku czy w Tartus. Cały czas trwa projekt ten związany też z decyzją polskiego rządu. I rzeczywiście bez przerwy tam dziesiątki tysięcy już dzisiaj ludzi są leczonych i udzielana jest im pomoc nie tylko medyczna, ale też pomoc psychologiczna. Ale chcemy zwrócić uwagę teraz, z racji na obchodzony za 2 tygodnie Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, na Pakistan i na ten symbol, niesamowity symbol niesprawiedliwości, a mianowicie Asię Bibi. 8 października teraz był taki wstrzymany właściwie wyrok, nie ogłoszono wyroku ani skazującego, ani uniewinniającego, a na Asię Bibi. I jest wielka nadzieja, jest wielka prośba też do całego świata, aby modlić się w tej intencji, dlatego że wielkie prawdopodobieństwo jest właśnie teraz, w tym momencie, że wreszcie zostanie ogłoszony wyrok uwalniający, po prostu kasujący tę wielką niesprawiedliwość.
Może przypomnijmy tę historię.
2009 rok, Asia Bibi pracuje na roli ze swoimi koleżankami i wtedy zostaje posądzona niesprawiedliwie o to, że znieważyła Mahometa i podpada pod prawo o bluźnierstwie, które obowiązuje cały czas w Pakistanie, i najpierw pobita, a potem skazana na karę śmierci i od 2009 roku przebywa w więzieniu bez okien, przypomnijmy, bez toalety, bez powietrza. Raz w tygodniu może widzieć swojego męża i dzieci i cały czas pod karą śmierci, cały czas z tą wielką niesprawiedliwością. I takich ludzi, jak ona, jest bardzo wiele na świecie. Wyczytałem, że w 2016 roku w Pakistanie prawie 1500 ludzi zostało skazanych właśnie na wyrok śmierci, bądź też karę dożywotniego więzienia za to, że rzekomo obraziły Mahometa. A więc ta sprawa jest wykorzystywana przeciwko chrześcijanom, których tam jest 2% zaledwie, i chcemy zwrócić uwagę na tę wielką niesprawiedliwość. Zapraszamy w tym roku do tego, aby przede wszystkim włączyć się w modlitwę o to, żeby uwolniono ten symbol chrześcijaństwa w Pakistanie, czyli Asię Bibi, ale też zwrócić uwagę na to, że nie można człowieka zabijać w imię religii.
kiedy się patrzy na zdjęcia ta sprzed kilku lat, jeszcze zanim została aresztowana, to widać młodą kobietę o właśnie takiej dziecinnej wręcz twarzy. Czy ktoś
no
ma...
tak, Pakistańczycy rzeczywiście dla nas są tacy, szczególnie
ale
kobiety.
Ale chodzi mi o to, co się z nią w tej chwili dzieje. Czy ktoś ma z nią kontakt? Jak ona się w tej chwili czuje? Jaki jest jej stan?
Tak, tak. Raz w tygodniu ma widzenie, że tak powiem, jej mąż i pewnie dzieci. Wiemy, że mąż też zwracał się, był u papieża Franciszka, zwraca się do międzynarodowych organizacji. Nasza organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie bardzo mocno wspiera te działania na rzecz uwolnienia Asi Bibi, no ale wiemy, że i jeden z ministrów, i jeden z gubernatorów zostali zabici, którzy się wstawili za nią. Nie żyją, a więc tych dramatów przy okazji wypuszczenia Asi Bibi jest bardzo wiele. I trzeba też wspomnieć jeszcze to, że Asia Bibi właściwie zostałaby pewnie już wypuszczona, ale są takie naciski ekstremistów, szczególnie no właśnie islamistów islamskich, którzy prawdopodobnie tam pod tym więzieniem czatują, że tylko wtedy, kiedy ją wypuszczą, aby ją zabić po prostu. A więc chcemy zwrócić uwagę na to, że ten kraj, który może się podnieść z tej wielkiej niesprawiedliwości względem innych, czyli względem też chrześcijan, i chcemy wesprzeć jeszcze bardziej te zabiegi, które tam właśnie robią tamtejsi biskupi, tamtejszy kościół i wszystkie inne organizacje międzynarodowe, aby pokazać Polakom, że jest taki kraj jak Pakistan i są tacy chrześcijanie, którzy tam żyją i cierpią przez właśnie takie zapisy w prawie. A więc jest to niesprawiedliwość, jest to absolutnie rzecz niedopuszczalna, musimy na to zwrócić uwagę również.
W działalności stowarzyszenia, jakie są takie najbliższe punkty?
A więc ten Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 28 października w tym roku przeniesiony z drugiej niedzieli listopada z racji na to, że druga niedziela listopada w tym roku wypada nam 11 listopada, czyli Dzień Odzyskania Niepodległości. Nie chcemy zabierać splendoru tej całej otoczki świętowaniu w Polsce, tej wielkiej radości stulecia niepodległości, a więc wszyscy w całym kościele w Polsce będziemy się modlić 28 października. 18 października, czyli za chwilę o godzinie 9, mamy wspaniałą inicjatywę, która narodziła się w Wenezueli od prostej katechetki, która na podstawie przemyśleń, wizji świętego ojca Pio wymyśliła, że jeżeli milion osób będzie się modlić na różańcu, a szczególnie dzieci, to o pokój, to wtedy ten pokój musi na świecie nastąpić. Dlatego od kilku lat już nasze stowarzyszenie podjęło decyzję, aby włączyć się i zapraszać właśnie dzieci, żeby modliły się o 9 rano 18 października o pokój na świecie. Milion dzieci modli się o pokój. W tym roku w katedrze wrocławskiej między innymi u sióstr nazaretanek na ulicy Czerniakowskiej takie modlitwy się odbędą. Wszystkie dzieci i wszystkie szkoły, wszystkich zapraszam, aby o tej godzinie włączyć się właśnie w tę inicjatywę. To również 26 października organizujemy na UKSW, na naszym uniwersytecie, konferencję promującą studia anglojęzyczne, dlatego że mamy, dzięki też stypendium, które fundujemy jako stowarzyszenie, 20 nowych księży, studentów z Afryki, którzy studiują w Polsce po angielsku teologię. Jest to prośba biskupów afrykańskich, którzy zwrócili się do naszej organizacji, aby wysłać księży do Polski. To również, proszę zobaczyć, pokłosie na pewno Jana Pawła II. I właśnie tutaj chcą się uczyć teologii. Już nie chcą jechać do innych krajów zachodnich, nie chcę wymieniać których, ale tam nie chcą się uczyć teologii, ale chcą się uczyć w Polsce. Dlatego to wielka radość i chcemy to powiedzieć też światu, że właśnie tak jesteśmy postrzegani przez kontynent afrykański, przez biskupów, że właśnie tutaj mają księża się uczyć teologii i mają wrócić do swoich krajów i tam służyć jako kapłani.
Albo pojechać na misję do innych krajów, gdzie już kapłanów brak.
No tak, to też jest wyzwanie, ale proszę zauważyć, że biskupi też podjęli taką decyzję, żeby ci księża jednak, którzy są wysłani przez nich na studia, powrócili do swoich krajów, bo to jest jakby pewna sprawiedliwość, żeby nie pozostawali właśnie gdzieś tam w innych krajach. Może jest taka potrzeba, ale akurat ci, którzy są wysyłani przez biskupów, to chcą biskupi, żeby oni tam powrócili, bo to jest przyszła kadra profesorska i też administracyjna i dlatego z takiej sprawiedliwości dziejowej, można powiedzieć, sprawiedliwości po prostu chodzi o to, żeby ci księża powrócili do swoich krajów. Dlatego to jest wkład Kościoła też polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w całą działalność misyjną i ewangelizacyjną Kościoła.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Mariusz Boguszewski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kapłan związany z Polskim Oddziałem Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu i miłego dnia życzę.
Poranek Wnet, już godzina 7:24, 15 października, wczoraj Dzień Papieski, jutro 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Jutro będziemy w Krakowie, dziś jesteśmy w Warszawie, ale też dużo o tych sprawach rozmawiamy, stąd zaczęliśmy od rozmowy z przedstawicielem młodego pokolenia kapłanów. Teraz w studiu kolejny gość, pan Jakub Maciejewski, Gazeta Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, to jakoś tak jest, że bardzo dużo mówimy, jak mówimy o Trójmorzu, mówimy o tych polskich sojuszach w Europie Środkowej. Najczęściej mówimy o Węgrzech. Trochę mniej mówimy o innym kraju, też na bliskim, też z nami związanym i historycznie, i współcześnie, mianowicie o Rumunii, a w Rumunii dzieją się rzeczy i ciekawe, i niepokojące. Pan Jakub Maciejewski śledzi aktywnie to, co się tam pod Karpatami dzieje.
Tak jest, dobrze, że pan redaktor powiedział. Rumunia to też są nasi gorący sprzymierzeńcy, tam jest pewien takie objawy polonofilii, można spojrzeć. Co prawda nie kojarzą Polski z Janem Pawłem II, bo jest to naród prawosławny, więc dla nich nie jest głowa Kościoła katolickiego autorytetem, ale dwa nazwiska się przebijają w tych rozmowach codziennych. To jest Kaczyński, chodzi tu o Lecha Kaczyńskiego, i Walensa, rzadziej tutaj o tym się wspomina. Natomiast faktycznie w zeszłym tygodniu doszło do takiego szarpnięcia społeczeństwem rumuńskim, ponieważ w zeszły weekend odbyło się dwudniowe referendum, w którym Koalicja dla Rodziny po dwóch latach walki z parlamentem Rumunii przeforsowała, żeby odbyło się referendum w sprawie wpisania do konstytucji, że rodzina, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, bo teraz to jest związek małżonków, takie jest sformułowanie w obecnej konstytucji. Natomiast Koalicja dla Rodziny chciała uściślenia, czyli chciała postawić tamę tym presjom Zachodu na legalizację małżeństwa homoseksualnych. I proszę państwa, przez dwa lata, choć Koalicja dla Rodziny zebrała 3 miliony podpisów i jest to taki największy ruch społeczny w społeczeństwie rumuńskim, które jest silnie jeszcze postkomunistyczne. To jest taka Polska lat 90. Tamte wszystkie partie w parlamencie to są pochodne komunistów i postkomunistów. Nawet konserwatyści to są postkomuniści, więc tam oni się podzielili bardziej między sobą. W każdym razie 3 miliony głosów Koalicja dla Rodziny zbiera wiosną 2016 roku, co obliguje parlament do zorganizowania referendum, ale parlament się ociąga, tam rządzą teraz taka egzotyczna koalicja, socjaliści rządzą z koalicją konserwatystów i liberałów, czyli po prostu cała paleta postaw politycznych. Natomiast w ostatnich tygodniach Bukareszt ma problem w związku z reformami swojego sądownictwa, ale nie tak jak w naszą stronę, że dekomunizuje, tylko osłabia prokuratorów w walce z korupcją. A ja to o tym mówię w kontekście tego referendum o homoseksualistach, ponieważ Bukareszt jest pod ścianą, Bruksela, także ci polscy europarlamentarzyści naciskają na Rumunię, żeby nie osłabiać tej antykorupcyjnej prokuratury. W sierpniu odbył się największy chyba w historii Rumunii protest. 100 tysięcy ludzi w Bukareszcie przeciwko korupcji protestuje. 400 osób zatrzymanych, pobicie, więc napięcie rośnie i w tym momencie ten lewacko-postkomunistyczno-liberalny rząd mówi, robimy referendum w sprawie rodziny. Więc tą wielką inicjatywę społeczną wykorzystało, aby przykryć problemy z Brukselą, problemy z korupcją, problemy społeczne. Więc parlament przegłosowuje, że jest referendum w październiku, dwudniowe, sobota i niedziela, a potem odcina się od tego i organizuje kampanię nieuczestniczenia w tym referendum. Potrzebne było 33% frekwencji, niestety frekwencja była 20% tam z groszami i kampania, jaka się rozpętała wokół inicjatorów, wokół Koalicji dla Rodziny, była po prostu haniebna. Ja widziałem taki spot liberalny, który obiegł telewizję, internet, na którym jakaś taka kobieta ucharakteryzowana na zakonnicę jakąś nazistowską, z symbolami takimi udającymi nazistowskie, prowadzi małe dziewczynki, aby oglądały, jak homoseksualiści płoną na stosach. Więc takie rzeczy było widać w tym spocie, zwęglone ciała, stosy, ogień, no więc to jest po prostu ordynarna sowiecka propaganda. Straszono też, że udział w tym referendum sprzyja socjalistom, którzy, jak uzyskają mandat do zmiany konstytucji w sprawie definicji rodziny, będą też zmieniali konstytucję, aby uprawomocnić swoje skorumpowane rządy. Więc nagle obywatele, którzy chcieli zdefiniować zaangażowania rodziny jako związku kobiety i mężczyzny zostali bardzo osamotnieni. Właściwie żadne silne środowisko polityczne ich nie poparło, a po tym przegranym referendum rozpoczęła się homoofensywa. Dzień po referendum, przepraszam, już zapowiedziano, że będą tworzone ustawy o związkach partnerskich i obecnie w parlamencie, przepraszam, jak się mówi o tych tematach homoseksualnych, to naprawdę może w gardle coś stanąć. W każdym razie jest, już jest w parlamencie w Rumunii projekt, który ma właśnie uprawomocnić związki homoseksualne. Bez prawa do adopcji, co prawda, ale proszę zobaczyć.
Ale tak pan, przepraszam, tak pan powiedział, że z jednej strony, że to potężna inicjatywa społeczna, a z drugiej strony z tego, co pan mówił, wygląda na to, że ci zwolennicy ładu tradycyjnego, tak go nazwijmy, nie mają w ogóle reprezentacji w parlamencie. Czy to znaczy, że w Rumunii nie ma żadnej konserwatywnej prawicy?
To znaczy, jest, społeczeństwo jest generalnie konserwatywne. Natomiast media, to jest Polska lat 90. Tak? W 95-96 roku też by mógł ktoś pana zapytać, jak to jest, że Polska, Naród Solidarności Jana Pawła II, rządzą czerwoni, rząd, prezydent, prawda, były minister w komunistycznym państwie, tańczy disco polo z Murzynem i tak dalej. Można by takie litanie robić, ale społeczeństwo przecież było z gruntu konserwatywnej. Rumunia jest, proszę państwa, w tym etapie dekomunizacji na dużo wcześniejszym etapie niż Polska. I zebranie 3 milionów podpisów, zmobilizowanie wbrew kampanii medialnej wszystkich ośrodków, ponad 3 700 000 ludzi poszło do tego głosowania. Choć straszono, że to wspiera socjalistów, bo zmienią konstytucję, że wspiera liberałów. Rozpoczęła się kampania antykościelna, znana nam tutaj z akcji Smarzowskiego, to tam takie podobne środowiska lewackie robią propagandę a propos kościoła prawosławnego z patriarchą w Bukareszcie. No i niestety obecnie trwa taka kontrofensywa. Ja myślę, że to jest też nauczka trochę dla nas, ponieważ my też mamy pewne takie konsensusy w polskim społeczeństwie. One są ciężko wypracowane, ale jest na przykład kwestia tej ustawy antyaborcyjnej. To znaczy, że czasami nieudana akcja konserwatystów wywołuje potężną kontrofensywę liberałów i lewicy.
Jak te podziały polityczne, o których pan mówi, ten dużo wcześniejszy etap, jeśli chodzi o dekomunizowanie społeczeństwa, ma się do sojuszy międzynarodowych? No bo Rumunia właściwie obok Polski to jest w tej chwili najważniejszy partner Amerykanów w tej części Europy.
Tak. Tam jest prezydent Klaus Johannes postrzegany jako centra prawica, natomiast no, rząd jest taki lewicowy, bo socjaliści PSD wygrało wybory. Potrzebuje jednak koalicjanta, ten sojusz konserwatystów i liberałów. Natomiast Rumuni mają tę wspaniałą cechę, którą mają i Polacy. Mają taki sam stosunek do Rosjan jak my. Tam nawet przecież Czałczesku za tej głębokiej sowieckiej komuny mógł przybrać antysowiecki, antyrosyjski strój, taką retorykę antymoskiewską, ponieważ było na to jakieś tam poparcie społeczne. Poprzedni prezydent Rumunii, Traian Basescu, zwany zresztą przez rosyjskie media koniem trajańskim od swojego imienia, ale był właśnie z gruntu antymoskiewski, wzmacniał NATO. I Rumunia i Polska to są tacy partnerzy, takie enklawy prozachodnie w tej części kontynentu. Bezdyskusyjnie prozachodnie. Rumunia się nie układa z Rosjanami, tak jak Węgry w sprawie elektrowni atomowej. I tam możemy jasno powiedzieć, że nawet ci postkomuniści, oni w jakiś sposób dążą do tego Zachodu, choć jak widzimy, czasem w patologicznych wersjach.
Tak, w Polsce jest tak, że jednak ta lewica postkomunistyczna, przynajmniej kiedy rządziła, nie była tak bardzo mocno za tymi zmianami obyczajowymi. Raczej to jest u nas pojawiać ta nowa lewica, taka czerpiąca już bezpośrednio z tych różnych dziwnych, patologicznych wzorów Zachodu. A tutaj zdaje się bezpośrednio ci postkomuniści się przestawili na ten cały gender.
Tak, to znaczy tam też jest ta nowa lewica i właśnie ten projekt o związkach partnerskich jest przez takie Radę Społeczną do spraw walki z dyskryminacjami tworzony. W ogóle właśnie w tym referendum była taka aura, że jeśli idziesz na to głosowanie, to uderzasz w swojego sąsiada, w swojego przyjaciela, w członków rodziny, którzy na przykład mogą być homoseksualistami, a ty wrzucasz urnę i tak jakbyś bił ich kijem, tak? Więc tam po prostu pali się komunistom, postkomunistom pod nogami i oni sięgają do sprawdzonego tego wzorca problemów zastępczych, tym razem uderzając w rodzinę.
Kiedy patrzy się na mapę, to obok Rumunii jest Mołdawia, która stanowi z nią jedno dziedzictwo historyczne i blisko jest Naddniestrze, nieuznawany, a jednak istniejący kraj na mapie Europy. Ta granica Rumunii jest zapalna bardzo.
Nie tyle granica Rumunii, bo ta rumuńsko-mołdawska granica jest w miarę otwarta. Mołdawianie mają paszporty rumuńskie, jeżdżą na studia, do pracy, do rodziny, do Rumunii, więc ten przepływ kulturowy narodu jest wspólny, choć Mołdawia jest właśnie państwem oddzielnym, to wielu Mołdawian uznaje się za Rumunów, mają tych samych wieszczów narodowych, ten sam język oficjalnie rumuński jest językiem urzędowym Mołdawii. Natomiast trzeba powiedzieć rzecz, że w Mołdawii w ciągu najbliższych miesięcy będzie działa się historia. Nawet Marek Kuchciński kilka dni temu na Podkarpaciu, podczas konferencji właśnie o Podkarpaciu powiedział, że Trójmorze należałoby rozszerzyć o kolejne kraje i wśród tych krajów wymienił też Mołdawię. Proszę Państwa, w lutym odbędą się wybory parlamentarne i w Mołdawii może zakończyć swoją drugą kadencję już proeuropejski rząd. Tam są ogromne naciski i manipulacje Rosjan, socjalistów, ponieważ tam z kolei ci postkomuniści są prorosyjscy. Jak widać, to jest taka nacja, która może przybrać dowolny kostium. Prohomoseksualny, antyhomoseksualny, prorosyjski, antyrosyjski. Więc tam są prorosyjscy i w lutym odbędą się wybory. Prezydent już jest prorosyjski, natomiast rząd prawdopodobnie, jak wskazują sondaże, zakończy, partie proeuropejskie zakończą swoją przewagę i Mołdawia znów wpadnie w łapy Rosjan. Podczas ostatnich wyborów zdarzało się tak, że z Naddniestrza, właśnie z tej separatystycznej republiki, która stara się oderwać od Mołdawii, autobusy z wyborcami jeździły w ramach karuzeli wyborczej od komisji do komisji i ci turyści autobusowi głosowali w różnych komisjach kraju. I Igor Dodon został prezydentem.
Proszę Państwa, obserwujmy to, co się dzieje w Rumunii, obserwujmy to, co się dzieje nad Dunajem. To jest ta nasza część Europy i to są sytuacje, które bezpośrednio mogą wpłynąć również na polską politykę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jakub Maciejewski, dziennikarz Gazety Polskiej. Też chciałem przypomnieć tym, którzy może zapamiętali z programu wschodniego, że pan jest również autorem bardzo ciekawej książki historycznej Ludzie Czerwonego Mroku. To jest książka o rewolucji bolszewickiej, a także o jej współczesnych konsekwencjach. Kampania wyborcza w Polsce jest w pełni. Taka ciekawa wypowiedź była pana przewodniczącego Schetyny, proszę państwa, może ja zacytuję. Dla dobra Polski i obywateli, dla naszego miejsca w Europie musimy wygrać te wybory, zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa, zdrowego drzewa, to już to za ładny język, naszego państwa, pisowską szarańczę. Tak się zastanawiałem, o cóż panu przewodniczącemu chodzi z tą pisowską szarańczą, w jaki sposób będzie strząsał z tego zdrowego polskiego drzewa i jak to zdrowie jest definiowane. Nie wiem tak do końca, o co chodziło, ale tak szukałem czegoś, żebyśmy tutaj sobie pośpiewali o tych szarańczach. Był taki poemat Edwarda Stachury: po ogrodzie niech hula szarańcza. Edward Stachurach jest chyba najmniej polityczny z niepolitycznych polskich poetów, ale jak widać, żyjemy w czasach, kiedy wszystko staje się polityczne. O tym notabene pisała pewna noblistka. I teraz będzie utwór: po ogrodzie niech hula szarańcza, śpiewa Lubelska Federacja Bardów.
Chwyciła mnie lekko muza wszelkiej niepewności. O ludzie bracia, opadają nam liście z drzew. 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 O trawo skromna i boska, co porośniesz mi głowę późniejszą. Bądź zielona, bądź zielona, w pobliżu drzewo
platan szeroki, jak skrzydło pawilonu. Niech rzuca cień, niech rzuca cień, opodal w polu wolność na popasie, jak młoda klacz na popasie. Powyżej tam po niebiesie niech toczy się kula. O ludzie bracia, opadają nam liście z drzew. 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 Moje, wiem jakie jest, że nie mogę rozsypać się, że nie mogę rozsypać się na tysiąc i jeden ziaren po najmilszej planecie. O ludzie bracia, opadają nam liście z drzew. O ludzie bracia, opadają nam liście z drzew. O ludzie bracia, opadają nam liście z drzew. O ludzie bracia, opadają nam liście z drzew.
Godzina 7.42, 15 października 2018 roku. Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich do słuchania Poranka Wnet. Jeszcze przez 2,5 godziny prawie czas na rozmowy przedwyborcze, bo już za tydzień wybory samorządowe. W naszym studiu pan Krzysztof Wysocki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan jest z zawodu nauczycielem historii, jest pan działaczem społecznym w różnych dziedzinach. Zaraz spróbujemy o panu trochę opowiedzieć, ale jest pan też radnym i kandydatem na radnego, tak?
Tak.
Gdzie pan kandyduje?
Kandyduję na Pradze Południe z okręgu Gocław.
Jest pan historykiem, jest pan nauczycielem historii. Gdzie pan pracuje jako historyk?
Pracuję także na osiedlu Gocław, w dawnej gimnazjum 28. Teraz to gimnazjum po reformie stało się znowu częścią szkoły podstawowej 312. To jest chyba druga pod wielkości szkoła w Warszawie. Bardzo duża.
No, czyli jest pan nauczycielem, czyli jest pan jakby w sercu tych różnych problemów, które teraz są. Jak pan ocenia reformę edukacji?
Znaczy, podejrzewam, że będziemy mogli ją ocenić za kilka lat. Ja jestem jeszcze tym pokoleniem, które kończyło 8-letnią szkołę podstawową. Natomiast nasze gimnazjum było sprawnie działającym gimnazjum. Mieliśmy świetną kadrę nauczycielską, bardzo dobrego dyrektora. Naszym atutem było to, że to była malutka szkoła lokalna. Normalna państwowa szkoła, do której przychodziły dzieci i z rejonu, ale także starały się o to bardzo dobre dzieci spoza rejonu. Chcielibyśmy też, żeby także po tej reformie nasza szkoła też tak wyglądała. Jest kilka ścieżek. Rozumiem, że pan mnie pyta, pan redaktor, bo dzisiaj jest wczoraj święto edukacji i właściwie jeszcze mamy dzień edukacji.
Nie, no pytam pana, dlatego, okay, że jest pan nauczycielem. Gdyby pan był lekarzem, pytałbym pana o służbę zdrowia.
Jasne, oczywiście, że tak.
myśleliśmy o tym, żeby wykorzystać tą reformę do tego, żeby zmienić nasze gimnazjum w liceum, bo w naszym okręgu nie ma liceum. Ja wiem, że w Warszawie jest bardzo dużo szkół średnich, jest duży wybór, ale rodzice też chcą mieć pod swoim domem szkołę średnią. Myśleliśmy właśnie o takim przyjemnym, małym liceum. Mamy świetny mural na sali gimnastycznej, Dywizjon 303. Teraz jest bardzo popularny ten temat. Myśleliśmy o tym właśnie, żeby powstał liceum bohaterów Dywizjonu 303. Natomiast ogólnie co do reformy, ja uważam, że to, jeżeli dzieci są długo w jednym, w jednej szkole i mają swoich stałych pedagogów, to jest dobre, bo mogą przejść przez ten okres trudny, kiedy zmienia się charakter, pojawia się bunt, jeżeli są ci sami nauczyciele. Myśmy w gimnazjum dostawali młodzież, która przychodziła przez 2 lata, walczyła z nami troszeczkę, musieliśmy jakby w jakiś sposób ułożyć sobie to uczniów naszych. W trzeciej klasie oddawaliśmy już takich dojrzałych absolwentów, z którymi się świetnie pracowało i oni szli do liceum. Możliwe, że teraz w tej szkole 8-letniej będzie łatwiej. Można stworzyć jakąś taką dobrą więź z uczniami.
Jest pan nie pierwszą, to już jeżeli pan zostanie wybrany oczywiście, to nie będzie pana pierwsza kadencja samorządowa.
Nie, to będzie moja 4. kadencja samorządowa. I
cały czas w tym samym, tej samej jednostce?
Tak, cały czas. Powiem szczerze, udaje mi się dlatego, że ludzie mnie rozpoznają. Duży wpływ na to miało też to, że może to się wyda komuś śmieszne, ale byłem jednym z pierwszych ministrantów w takim kościele świętego Patryka, bardzo dużym. To była 2. parafia na Gosławiu. I tam na przykład stworzyliśmy z młodymi ludźmi świetlice dla dzieciaków. Też byłem wychowawcą, wyjeżdżałem z dzieciakami na wakacje, z taką fundacją Wakacje z Panem Bogiem. I cały czas miałem kontakt z młodzieżą, nawet jeszcze wtedy, kiedy nie skończyłem studiów, jak byłem, powiedzmy, studentem czy maturzystą. I przez to dużo osób z tego terenu mnie kojarzy. No, bycie samorządowcem bardzo dobrze współgra z byciem nauczycielem, tak? I daje dużo satysfakcji ogólnie. Oczywiście to nie jest tak, że ja wymyślę metro i od razu to metro zostanie zbudowane. Ja pomyślę i będę chciał na przykład, żeby powstał nowy most z Gosławia, żeby było łatwiej. Ale na przykład kiedyś na Gosławiu, w tych latach 80. jeszcze poprzedniego systemu, było dużo takich malutkich klubików spółdzielczych, bo to jest jedna wielka spółdzielnia, ta spółdzielona Gosław. To jest wielkie blokowisko, ponieważ tam mówi się, że mieszka 70, niektórzy mówią, że 80 tysięcy ludzi. Przecież to jest właściwie takie miasto powiatowe. To jest jedno z takich nielicznych, wielkich osiedli w Warszawie. I niektórzy nazywali je pustynią, ponieważ w latach 90. poznikały wszystkie kluby takie osiedlowe. No, była bardzo, bardzo, zanim powstał basen, jakaś tam w okolicy kręgielnia czy kino, to była wielka pustynia. Byłem inicjatorem powstania pierwszego takiego domu kultury dzielnicowego, Klub Kultury Gosław. W zeszłym roku obchodził 10-lecie, to była moja inicjatywa, a teraz walczę od kilku lat o wielki dom kultury, który ma tam powstać, z salą teatralną taką.
Rozumiem, że w ten sposób wyprzedził pan moje pytanie. Nie, ale bardzo dobrze. No właśnie powiedział pan jakby, co pan robił dotąd i czym pan chce zajmować się nadal. Czyli to tak właśnie powinno być. A jako doświadczony samorządowiec, nauczyciel, społecznik, jak pan oglądał debatę kandydatów na prezydenta Warszawy? Jakie impresje pan ma?
Wie pan, co, znaczy ja uważam, że osoby, które kandydują, powinny przede wszystkim pokazywać swoją wizję, bazować na tym, co osiągnęły do tej pory. Ja ogólnie jestem zawsze za tym, żeby społeczeństwo głosowało świadomie na osoby. Nie na markę, tylko na to, co dany kandydat reprezentuje. Czy w działalności do tej pory jakby osiągnął pewne rzeczy, które przedstawiał, tak, czy jest skuteczny. Powiem szczerze, był duży wachlarz różnych emocji, jak patrzyłem na wielu kandydatów.
No właśnie, czy taka debata, gdzie z jednej strony są przedstawiciele dużych partii, a z drugiej strony jacyś tacy ludzie, których nikt nie zna, tu jakaś pani klęka, tu jakiś pan coś, nie wiem, ma jakieś dziwne pomysły, no do tego dochodzi oczywiście Korwin-Mikke, którym, przepraszam, będę tutaj trochę tak ironiczny, ale mówi to samo od 20 lat i wszystkim grozi. Czy to w ogóle ma sens?
Znaczy, demokracja, mówi się, że jest niedoskonałym systemem, ale jedynym, który się sprawdził i działa, tak? Społeczeństwo też jest różne. Są wyborcy, którzy właśnie chcą zobaczyć taką panią, która klęka, którzy chcą zobaczyć takiego pana polityka, który grozi innym, tak? I są też tacy, którzy chcą racjonalnych wypowiedzi i czegoś, co jest rzeczywiste. No, nie zbudujemy tutaj nagle, nie wiem, kosmodromu w Warszawie, bo to jest niemożliwe, tak? Ale na przykład ludzie, którzy mówią, że poprawią komunikację, ludzie, którzy mówią, że będą nowe miejsca parkingowe, tam, gdzie ludzie czują, że tych miejsc nie ma parkingowych, czy też no, rzecz, do której na przykład modli się bardzo wielu mieszkańców Wrocławia, czyli metro, no takie rzeczy przykuwają uwagę. Takie wymiana po prostu jakichś niemiłych słów pomiędzy sobą, to już chyba na wyborców nie działa raczej.
Ten spór, który się toczy między kandydatem Zjednoczonej Prawicy a kandydatem Platformy Obywatelskiej, czy pan sądzi, że prawica jest w stanie po tylu kadencjach Hanny Gronkiewicz-Walcz odzyskać Warszawę?
Znaczy, to mówiło się zawsze, że Warszawa to jest miasto młodych ludzi, tak? Że tu wszędzie widać, już powiedzmy od tego Placu Zbawiciela po krakowskie przedmieście, widać kawiarnie, gdzie są studenci, ludzie tacy, można powiedzieć, żyjący troszeczkę innymi myślami. Mówiło się prawdziwi Europejczycy. No, pan Patryk to jest młody człowiek, który pokazał się, że jest skuteczny, osiągnął pewne cele. Ludzie to widzą. Ruszył temat, który reprywatyzacji, którego wszyscy się bali. Bo wiadomo, Boże, stoją za tym duże pieniądze. Wiadomo za tym, że nie ma jakiegoś wsparcia prawnego. On to ruszył i ludzie widzą, że coś się zmienia. Zobaczymy, do ilu osób z takim przekazem trafił. Znaczy, ja naprawdę nie lubię tych takich szturchańców pomiędzy partiami. Uważam, że każda partia może coś zaproponować dla mieszkańców. Natomiast mieszkańcy muszą popatrzeć nie na banel, tylko racjonalnie na to, czym to odpowiada.
Tutaj patrzę na informacje o panu w bardzo wielu różnych takich działaniach społecznych pan uczestniczył. Jest pan też członkiem tak zwanego Stowarzyszenia Proobronnego.
Tak, oczywiście jestem członkiem Związku Strzeleckiego Strzelec. Powiem szczerze, że do tego Związku Strzeleckiego wciągnęli mnie moi uczniowie. Bodajże 2011-2012, to wcale nie tak dawno. Napisałem kilka artykułów o twórcach Związku Strzeleckiego jako historyk. Między innymi tam jedną z takich prac, którą przez wiele lat pisałem, to był Kordian Zamorski, komendant główny policji, który był też we Lwowie jednym z twórców Związku Strzeleckiego. Patrzyłem na to, bo bardzo mnie interesowali ci ludzie, tacy jak Rydz Śmigły, ci wszyscy, którzy, Wieniawa, Długoszewski, którzy byli w tym związku, jako historyk. W pewnym momencie przyszła do mnie uczennica i mówi: panie Krzysztofie, no pan tyle razy o tym mówił, a istnieje Związek Strzelecki. Ja mówię, no poważnie, istnieje Związek Strzelecki, który działa, tak. No i wciągnąłem się w to. Miałem nawet taką w pewnym czasie drużynę ponad 20-osobową, z którą chodziliśmy na różne defilady, z którą jeździliśmy na różne manewry. Co roku staram się być z moimi strzelcami, tylko że właśnie oni, tutaj cały czas jest duża rotacja, bo to byli moi uczniowie z gimnazjum. Jak odchodzili, to już tak się ta więź zrywała, ale jeździmy na przykład na Marsz Styczniowy w Góry Świętokrzyskie, szlakiem Powstania Styczniowego. Co roku jestem tam i na przykład też chciałbym, żeby coś podobnego powstało na Pradze Południe, żeby strzelcy na przykład mogli chodzić w rocznicę Powstania Listopadowego, no bo Plaga Południe, Olszynka Grochowska, to wszystko się wiąże z Powstaniem Listopadowym. Też myślę o tym, że taką tradycję wprowadzić do tradycji miejskich też.
A ten doktorat, który pan planuje, czego ma dotyczyć?
Wie pan co, znaczy, jak się obronię, to się obronię. To jest tak, że pisałem bardzo długo właśnie o jednym z twórców Związku Strzeleckiego, właśnie Kordianie Zamorskim. Tutaj z tą pracą jest o tyle trudno, że ja zacząłem bardzo dawno ten materiał i przez to, że mam trójkę dzieci i pracuję, to była jakby taka dodatkowa moja rzecz. A kilku wykładowców w tej chwili zaczęło publikować też o tej osobie i tutaj zobaczymy jeszcze, czy ten temat dokończę.
Proszę się nie poddawać. Proszę państwa, pan Krzysztof Wysocki, nauczyciel, społecznik, radny, człowiek niezwykle aktywny, jak słyszymy. Jeszcze raz proszę powtórzyć na zakończenie. Gdzie pan kandyduje?
Na Pradze Południe z okręgu Gosław.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 7.54, 15 października, poniedziałek. Proszę Państwa, co jakiś czas niektórzy politycy takie mówią hasło, że trzeba zlikwidować IPN, bo IPN jest niedobry, nie zawsze da się polemizować z wszystkimi politykami, ale zawsze można pokazywać, jak wygląda rzeczywistość. Najlepszą odpowiedzią na tego typu postulaty jest prezentacja tego, co IPN robi. Przede mną książka Damian Karol Markowski, Anatomia strachu, sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-53, studium zmian polityczno-gospodarczych. Ten przydługi nieco, a może nie przydługi, a takie muszą być tytuły książek naukowych, ten długi naukowy tytuł tak naprawdę opowiada o procesie dramatycznym, o procesie takim, kiedy polski Lwów przestał być polskim Lwowem, przestał być polskim królewskim, ale też wielokulturowym i ukraińskim, i żydowskim, i niemieckim miastem, które powstało w ciągu kilkuset lat swojej historii i stało się miastem sowieckim. Czy rzeczywiście się stał i w jaki sposób, o tym opowiada ta książka, a pan dr Damian Markowski, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, jest w naszym studiu. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Jak to się stało? W 1939 roku Stanisław Cat-Mackiewicz napisał, że nie było bardziej polskiego miasta niż ten Lwów u początków kampanii wrześniowej, do którego różni ludzie zjeżdżali, licząc na to, że ten Lwów może stanie się jakąś taką ostoją, kiedy Warszawa padnie. Kilkanaście lat później po polskim Lwowie nie było śladu.
Słowa Mackiewicza można by jeszcze rozszerzyć nawet, ponieważ ten Lwów udowadniał swoją polskość również przez cały okres okupacji sowieckiej oraz później okupacji niemieckiej i później jeszcze na początku kolejnej okupacji sowieckiej, ponieważ polskie podziemie we Lwowie było ciągle żywe, ponieważ polskość tego miasta była odczuwalna na każdym kroku, nawet jeszcze 1 listopada 1944 roku, czyli kiedy praktycznie granice były już postanowione, kiedy było już jasne, że w dłuższej perspektywie tam Polski już po prostu nie będzie. Polacy zorganizowali masową manifestację polskości na cmentarzu Łyczakowskim oraz na cmentarzu Orląt, znosząc hasła precz ze Związkiem Sowieckim, niech żyje Polski, Lwów, Lwów do Polski. To był ewenement, jeżeli chodzi o skalę całego Związku Sowieckiego.
No dobrze, no więc w takim razie w jaki sposób Rosjanie postanowili poradzić sobie z tym ogniskiem polskości?
Przede wszystkim należało usunąć Polaków. Usunąć ich jako znaczącą się procentowo, kulturalnie i politycznie część ludności miasta. W związku z powyższym postanowiono po tym, jak nie udało się sowietyzować Polaków podczas pierwszej sowietyzacji Lwowa, postanowiono ich usunąć w ramach tak zwanej wymiany ludności, czy też jak to określano w okresie tak zwanej Polski Ludowej, w okresie repatriacji, co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością oraz jest to termin zupełnie fałszywy.
Jak się dzisiaj jedzie do Wilna, to w tym Wilnie, mimo sowietyzacji, mimo później też lituanizacji, jednak widać, że to jest miasto również polskie. Niektórzy twierdzą, że co czwarty mieszkaniec potrafi mówić po polsku, ma polskie korzenie. Nie wiem, jak jest ze statystyką, ale jak się z ludźmi rozmawia, jak się tak trochę poskrobi, może napisy są po litewsku, to widać, że ta Polska tam jest. W Lwowie chyba jest nieco inaczej.
W Lwowie niestety jest znacznie gorzej pod tym względem, także dlatego, ponieważ jeżeli chodzi o wileńszczyznę i wileńskie, w okresie drugiej okupacji sowieckiej, kiedy ci ludzie musieli zdecydować, chociaż słowo wybór jest tutaj zdecydowanie na wyrost, ponieważ to było de facto przymusowe wysiedlenie z Kresów dawnych ziem wschodnich. Akurat jeżeli chodzi o Wilno, to tam nie było zagrożenia partyzantką ukraińską, nie było zagrożenia ze strony UPA. Tutaj jednak Polacy na Kresach południowo-wschodnich nadal, poza tymi wszystkimi represjami, które czyhały na nich ze strony NKWD, ze strony państwa sowieckiego, byli praktycznie do samego końca podjęcia decyzji o wyjeździe, byli narażeni na śmierć i kalectwo ze strony ukraińskiej powstańczej armii.
No właśnie, wspomniał pan tutaj o Ukraińcach. Ta sowietyzacja Lwowa, obwodu lwowskiego, to nie tylko likwidacja polskości Lwowa, ale też likwidacja całego tego podziemia ukraińskiego, które było tam bardzo silne.
Oczywiście, Lwów, Sowieci starali się zbudować zupełnie od nowa, na swoją modłę. Lwów nie miał być w założeniu miastem ukraińskim. Oczywiście pojawiały się takie sformułowania w prasie propagandowej. W rzeczywistości jednak chodziło o to, aby Lwów był przede wszystkim na pierwszym miejscu miastem sowieckim, a dopiero później miastem ukraińskim, ale tylko mają na uwadze to, co sowieckie władze myślały pod pojęciem ukraiński. Miała to być tylko kalka prawdziwej ukraińskości tego nowego miasta budowanego właściwie od podstaw.
Do kiedy trwa walka z Armią Krajową i do kiedy trwa walka z ukraińską powstańczą armią?
Walka z Armią Krajową, która nazywała się Armia Krajowa, trwała do ostatnich dni lipca 1944 roku, kiedy to większość oddziałów Armii Krajowej po operacji Burza zostało rozbrojona. Później natomiast polskie podziemie przekształciło się w organizację NIE. od skrótu słowa niepodległość, a następnie wolność i niezawisłość. Polskie podziemie istniało co najmniej do końca 1947 roku, czyli nawet już po tym okresie, kiedy zdecydowana większość Polaków musiała wyjechać z miasta. Jeżeli chodzi o podziemie ukraińskie, to we Lwowie zostało ono na dobre rozbite w 1948 roku, natomiast na jego obrzeżach do początku lat 50. Dowódca UPA zginął na dalekich obrzeżach Lwowa w 1950 roku, Roman Szuchewicz.
To jest zawsze rozmowa o tych, którzy wyjechali, ale też rozmowa, którzy zostali. Pan przypomina takie losy osób, ludzi, którzy zostali.